taką okazję znów być w Oświęcimiu. Co prawda nie bywam tutaj często, ale bywają takie chwile, kiedy coś sobie wspominamy, bo coś tam gdzieś łączy nas z waszą społecznością, z niektórymi z was, których bardzo dobrze znamy, bo coś tam kiedyś w przeszłości przeżyliśmy. I to były przynajmniej z naszej strony bardzo miłe wspomnienia, pozostają miłymi wspomnieniami. Drodzy, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić? No, chciałbym szukać odpowiedzi na pewne pytania, czy na pewną sytuację, która się rodzi w sercach wielu ludzi. Wiem to z uwagi na to, że prowadzę rozmowy duszpasterskie. Dziękuję bardzo. I wiem, że ludzie potrzebują, mają takie poczucie bycia użytecznymi, bycia przydatnymi. Człowiek, który ma poczucie, że już nikt niczego nie oczekuje od niego, staje się takim troszkę zgnuśniałym, takim zapatrzonym w siebie, wycofanym, nie widzącym żadnej perspektywy w swoim życiu. To czasami zdarza się również chrześcijanom. Przychodzisz na nabożeństwo, jesteś uczestnikiem, śpiewasz pieśni. Na zewnątrz wydawać by się mogło, że wszystko jest okej, a tak w głębi serca ty tylko wiesz, że właściwie tęsknisz za czymś, czego sam nie jesteś w stanie zdefiniować, nawet nie wiesz, jak to wyrazić. Stojąc tutaj, przypomniała mi się taka dawno gdzieś tam historyjka, którą, nie wiem, widziałem czy przeczytałem. Stara sprawa. Nie wiem, czy ktoś z was się interesuje koszykówką. Był kiedyś taka gwiazda NBA, Jordan, Michael Jordan. Ktoś pamięta, coś to mówi wam, nie? Taki wysoki. Z Dream Teamu wygrywali wszystko, ogrywali każdego, kogo się dało. I tenże właśnie gwiazdor koszykówki, gdzieś tam spacerując czy biegając po parku, zauważył, że od jakiegoś czasu chłopaki grają w koszykówkę na takim szkolnym boisku i zawsze jeden z nich siedzi gdzieś tam z boku na ławce i po prostu siedzi i przygląda się pozostałym. Wreszcie pewnego razu zatrzymał się i podszedł do niego, pyta się, a czemu ty nie grasz? On mówi, bo tak się składa, że zawsze dobierają się, żeby było jednakowo, a ja jestem zawsze tym, który zostaje. Nikt ze mną nie chce grać. Mały, w okularach, i niespecjalnie umiał biegać. Więc nic dziwnego, że nawet gdyby co, to jedna z drużyn wolała grać o jednego mniej niż z tym chłopaczkiem. I wtedy ten słynny koszykarz mówi, to zaczekaj, co robimy, coś dzisiaj wyjątkowego. Wszedł na to boisko i zaproponował chłopakom, że z nimi zagra. Oni wszyscy, wow, Jordan, chce z nami zagrać. Mówi, ale ja potrzebuję jednego z was do pomocy. No to wszyscy ustawili się w rzędzie i te orły, które tam kapitanów odgrywali i dobierali zawsze wśród chłopaków, kto najlepszy do swojej drużyny, więc wyprężają pierś, stoją przed nimi, a Jordan tak idzie, patrzy, mówi, dobra, nie. I wreszcie woła tamtego z ławki. Chodź no tutaj. Ten podchodzi, mówi, ty dzisiaj ze mną zagrasz? Wszyscy tacy byli zszokowani. Mówi, no tak. Mówi, a wy wszyscy razem to jedna drużyna, a ja tylko z tym chłopaczkiem. Mówi, teraz mamy 10 minut przerwy na trening, potrenujcie troszkę, a ja sobie tutaj też z moją drużyną potrenuję. I do niego mówi tak, słuchaj, umówimy się w ten sposób, że jak ja będę z tej strony boiska pod ich koszem, to ty pędzisz pod nasz kosz. I wtedy jak złapię piłkę, to ja ci rzucę tą piłkę, ty ją złap ja podbiegnę i tylko mi podaj. I to wszystko. Ale jak ja będę pod naszym koszem, to ty pędź pod ich kosz. I wtedy ja to znów podam ci piłkę, a ja podbiegnę, ty mi rzucisz i w ten sposób będziemy rozgrywać ten mecz. No oczywiście mecz się rozpoczął. Kilka razy chłopaczkowi nieprzywykłemu do tej piłki nie udało się złapać, ale wreszcie połapał, o co chodzi. Ten mu podawał te piłki bardzo łatwe. No i bardzo szybko wynik był wiadomy. Drodzy, historyjka. Prawdziwa, bardziej lub mniej, ale dla mnie bardzo istotny morał, wniosek z tego wypływa. Że każdy chce się czuć potrzebny. I Bóg o tym wie. I Wszechmogący o tym wie. On wie, że ty potrzebujesz się w czymś wykazać. Być może nie wiesz jeszcze w czym, nie wiesz jak, albo to, co próbowałeś, ci dotychczas nie wychodziło. Drodzy, czasami nie wychodzi nam, bo jesteśmy takimi właśnie nieudacznikami w tej rozgrywce. Nikt by specjalnie na nikogo nie zwrócił uwagi, a jednak Bóg nie odrzuca nikogo. I chcę udowodnić tobie i mnie, że On może takiego, jakim jesteś, wykorzystać i w swoim królestwie do wielkich dzieł. D.L. Moody, XIX-wieczny kaznodzieja amerykański. Słynny. Och, ileż by można o nim powiedzieć, ile książek. Jakie instytuty nie powstawały jego imienia. A był młodym chłopaczkiem, który skończył tylko 3 klasy. Bardzo brzydko mówił po angielsku. Właściwie uzyskał przydomek, że jest mordercą czy killerem języka angielskiego. Strasznie go ułamał. Ludzie aż ich skręcało, gdy on mówił. Był sprzedawcą butów. I pewnego razu na placu, gdzie sprzedawał te swoje buty, pojawił się jakiś ewangelista. On usłyszał Ewangelię. Bóg poruszył jego serce i postanowił głosić Ewangelię. I Bóg tego nieudacznika, tego łamiącego język, wykorzystał. Dziesiątki tysięcy ludzi poznało Jezusa Chrystusa, nawróciło się, świat usłyszał. I dzisiaj D.L. Moody to jedna z pierwszych, najjaśniejszych gwiazd kaznodziejstwa XIX-wiecznego, o którym się wspomina, o którym się mówi, na którego zwraca się uwagę. Czy jesteś potrzebny? Komu jesteś potrzebny? Czy jesteś przydatny? To jest bardzo istotne, abyśmy zadawali sobie takie pytanie i zwrócili na to uwagę. Mówicie, zresztą znacie mnie, że ja ewangelistą nie jestem. I dlatego nie będę mówił ewangelizacyjnych tekstów, ale będę mówił takie, które może czegoś mnie, ciebie nauczą. Bóg w różny sposób potrafi dać nam do zrozumienia, że moje i twoje życie liczy się w jego oczach. Że on potrzebuje każdego z nas. W jego królestwie jest miejsce dla każdego. W jego kościele, w tym zborze jest miejsce dla każdego z was i jeszcze dla wielu innych. Nie po to, żeby siedzieć w ławkach i wypełniać na nabożeństwach te miejsca. Ale po to, aby przyłączyć się do służby. Do jakiej? Nie oczekuj, że ja ci to powiem. Ale oczekuj, że to usłyszysz, słuchając głosu Ducha Świętego. Dzisiejszym tekstem, który chciałbym przeczytać, to właściwie podstawowy tekst, którym chciałbym się posilić. Zapisany jest w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 2 wersety, 6 i 7. Bo Bóg, który rozkazałby w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy doznali blasku chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. No właśnie, dzisiaj chciałbym coś więcej powiedzieć o moim, twoim życiu, posługując się obrazem naczynia. I to naczynia, które tutaj zostało określone jako glinianym. Boże Słowo, Biblia, Pismo Święte bardzo często używa tego obrazu. Człowiek został ulepiony z prochu ziemi. W wielu innych miejscach czytamy, zresztą zwrócimy uwagę na przykład na proroctwo Izajasza, w którym Bóg przedstawiany jest jako garncarz, a my jesteśmy gliną, z której On formuje naczynia. A więc naczynia. Naczynia, którym jest moje i twoje życie. Właśnie wspomniane teksty z Księgi Izajasza, 64 rozdział, 8 wiersz. Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, Ty naszym garncarzem. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Więc potwierdzeniem jest fakt, że jesteśmy naczyniami. Naczyniami, które sobie ukształtowane przez Boga stoją. Drodzy, ale chcę wam powiedzieć już teraz, na samym początku wręcz, że Bóg nie czyni naszego życia naczyniami glinianymi, aby ozdobić tymi naczyniami resztę stworzenia. Te naczynia, którymi jesteśmy jako Jego dzieci, jako Jego stworzenie, chociaż nazwane koroną całego stworzenia, ich funkcja nie tyle jest przypisana temu, jakie mają kształt, jakie mają może zewnętrzne wzory, czy co na nich namalowano. Te naczynia są po prostu gliniane. Ja wiem, że my dzisiaj takich nie używamy, szczególnie mając indukcyjne płyty. Naczynie gliniane się do tego absolutnie nie nadaje. Ale kiedyś innych nie było, były tylko gliniane. Gliniane naczynia. I te służyły do przechowywania zazwyczaj bardzo cennych rzeczy. Wartość takich amfor, takich naczyń tkwiła nie w ich kształcie, nie w ich ozdobach. To teraz archeolodzy odkrywają, że odkryte jakieś piękne amfory i nad tym, ale one są już puste. Kiedyś one miały swoją zawartość. I ta zawartość stanowiła o tym, jaką wartość miało to naczynie. To jest piękny przykład, który możemy sobie łatwo wyobrazić, że pozostając pustym naczyniem, stajemy się właściwie nieprzydatnym. Stoi ono sobie i właściwie nie jest nikomu potrzebne. Kilka lat temu miałem taką okazję, będąc żoną po raz pierwszy w polskich zborach za oceanem, w jednym z domów pastora podawano śniadanie i wtedy ten pastor mówi: chwileczkę, ja mam coś szczególnego. I wyszedł na krzesło do szafy, gdzieś tam do górnej półki, otwiera ją, grzebie, długo grzebał. Żona jego się już niecierpliwiła, że kawa stygnie, a on ciągle nie mówi, o co chodzi, ale grzebie. Wreszcie mówi: mam. Wyciągnął taki kartonik nieduży, a z niego wyjął, wiecie co wyjął? Wyjął kubek Regana. edycja stół, czy stół kilkunastu takich kubków, wtedy, kiedy po raz pierwszy Ronald Reagan był wybierany. A że tenże właśnie był jednym z donatorów i to widocznie zasłużył na to, klub wyborczy Reagana obdarzył go takim kubkiem. Mówi, to jest bardzo ograniczona edycja. Piękny kubek, wow. Ale gdzieś tam w szafie, głęboko zakopany. No piękny, ale bezużyteczny. Dopiero gdy sobie ten pastor przypomniał o tym, że to jest, postawił go przede mną i mówi, słuchaj, Edward. Tak liczy, mówi, drugą? Nie. Jesteś trzecią osobą, która z tego kubka będzie pić kawę. Mówi, nawet ja nie piłem z tego kubka. Wow! Jak urosłem. Piłem z kubka Reagana. Zrobiłem zdjęcie. Myślałem, że go przyniosę tutaj, ale nieważne. Kubek Reagana w każdym razie był zaliczony, wypiłem z niego kawę. No ale wiecie, co mi z tego, że piłem z kubka Reagana, mi ten kubek, czy by był Reagana, czy szklanka, czy jakiekolwiek inne, nawet plastikowe naczynie. Przecież chodziło o kawę do śniadania. To jest istota, to była esencja tego wszystkiego. No kubek. No i co się z nim później stało? Opłukał, wysuszył, wsadził do pudełeczka, zabezpieczył, żeby się nie potłukł i kubek wylądował znów na tej półce. Nie wiem, czy 2 lata minęły, czy ktokolwiek jeszcze z tego kubka do tej pory skorzystał. Wiecie, czasami możemy mieć takie o sobie wyobrażenie, że jesteśmy takimi cennymi kubkami, które tylko nikt nie zauważa. Przychodzisz do zboru i masz wielkie mniemanie o sobie. No kiedy kto na mnie zwróci uwagę, a ja przecież mam zdolności w tym zakresie, i w tym, i to, i tamto, i owo. Oczywiście jest pięknie, jeżeli ktoś zauważa, ale ważnym jest, abyśmy byli na tyle otwarci i gotowi, by powiedzieć na przykład pastorowi czy komuś ze starszych zboru, słuchajcie, ale ja bym chętnie przyłożył rękę do tego czy do tamtego dzieła, chciałbym być użyteczny. Wtedy twoje życie się zupełnie zmieni. Wtedy stajemy się innymi ludźmi, kiedy zaangażujemy się w służbę. Ja zauważyłem, że ludzie, którzy zawsze mieli coś krytycznego do powiedzenia o tym, że czegoś brakuje w zborze, że coś nie jest tak zrobione, jak powinno. Gdy udało mi się od czasu do czasu nakłonić takiego człowieka do włączenia się do służby, wiecie, od tego momentu jakby ręką odjął. Nie było niedokończonych, jakichś źle zrobionych rzeczy i tak dalej. Był zaangażowany. Owszem, widział jeszcze to by trzeba było, jeszcze tamto by trzeba było, ale to była zupełnie inna postawa. To nie jest, dlaczego nikt się tym dotychczas nie zainteresował. Tylko, pastorze, trzeba znaleźć kogoś. Ja mówię, to szukaj, no to w porządku. No, albo ja się tym zajmę, no to się zajmij. Zupełnie inne, pozytywne nastawienie do tego, aby praca zborowa, aby funkcjonowanie Kościoła mogło się rozwijać. A więc Bóg jest Bogiem, który pragnie, aby nasze naczynia były przydatne. I tu bym chciał właśnie podzielić te naczynia na takie, które mają tylko zewnętrzny blask. Są piękne, są unikatowe, są wyjątkowe, ale stanowią tylko dekoracje i właściwie są bezużyteczne, pozostają bezużytecznymi. Ale są też inne naczynia. Zapewne każdy z was na co dzień korzysta z takiego zwykłego kubka. Ja mam taki kubek. Zdziwiony, właściwie mam. Nie wybrałem sobie, żona mi zawsze podaje w tym samym kubku kawę na śniadanie. No więc ten kubek jest taki właśnie zwykły. Nawet gdyby się stłukł, to dziesiątki takich można na każdym straganie z kubkami znaleźć, bo to jest taki zwykły kubek. Ale jakżeż on jest użyteczny. Jakżeż on jest często używany. Jak on jest potrzebny. Jak on wspaniale funkcjonuje, bo jest używanym. I to jest ważne, abyśmy byli ludźmi, być może takimi zwykłymi, niczym specjalnie się nie wyróżniającymi, ale mającymi to nastawienie do tego, by być użytecznym. Sam zbliżam się do momentu, w którym obserwowałem niektórych ludzi, kiedy kończą swoją pracę, swoją służbę. Kiedyś obserwowałem swojego ojca, który przeszedł, wydawało mu się, że wielkim dla niego błogosławieństwem będzie, gdy przejdzie na wcześniejszą emeryturę, bo właściwie wychodziło na to, czy będzie pracował jeszcze 2 lata dłużej, czy wcześniej przejdzie na tą emeryturę, to tyle samo będzie dostawał. Więc mówi, to po co ja mam chodzić codziennie do pracy i tak dalej. Jakżeż to bardzo mocno zaczął przeżywać. Do niczego się nie nadaje. Nikomu nie jestem potrzebny. Chodził, płakał. Wkrótce potem dostał udaru. Dzięki Bogu, że wyszedł z tego. I kiedy wyszedł z tego, zaczął zajmować się rzeczami, których wcześniej w ogóle nie robił. Robił codzienne zakupy. Coś niezwykłego. Zajmował się takimi rzeczami, których całe życie go nie widziałem. Chciał być użyteczny. Rozmawiam też z pastorami, którzy przeszli na tak zwaną emeryturę. Jeżeli Bóg pozwoli dożyć, ja mam zamiar taki zostawić, przekazać zbór w przyszłym roku. No i zawsze mnie pytają, i co ty dalej? Ja mówię, no ja myślę, że będzie wszystko w porządku. Mówię, no to uważaj, uważaj. Bo to poczucie potrzeby, przynależności, bycia użytecznym jest w nas głęboko gdzieś tam osadzone. Drodzy, Bóg potrzebuje naczyń, aby mógł dokonywać swoich dzieł. Bóg potrzebuje, powiem więcej, pustych naczyń. Pustych naczyń. Bo wielu ludzi, mając świadomość, że są tymi naczyniami, nawet jako chrześcijanie, ale wypełnieni są jakąś zazdrością, czymś negatywnym, noszącym jakieś zadry, mającymi swoje koncepcje, co być powinno i jak być powinno. Są przepełnieni koncepcjami. Ale Bogu jest potrzebne puste naczynie. Puste naczynie, które On chce napełnić. I tutaj choćby być może nie zwrócilibyście nigdy uwagę na to, ale ja chcę przywołać wam na pamięć, nie czytając ze względu na to, że jest tak bardzo dobrze znana ta sytuacja, na pewnego przełożonego synagogi. W Ewangelii Marka możemy o tym przeczytać. Ten człowiek przybiegł z wielką potrzebą. Jego naczynie było przepełnione potrzebą, było przepełnione modlitwą, było przepełnione prośbą, oczekiwaniem na działanie Boże. Coś pięknego można by było powiedzieć na samym początku, że właśnie Bogu o takie naczynie rozchodzi się. Ale przyglądając się uważnie tej historii, chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Bo gdy Jair, o nim mówię, przełożony synagogi, wyszedł na plażę i spotkał Jezusa, to co miał mu do powiedzenia? Panie Jezu, jego modlitwa. Panie Jezu, chodź ze mną do mojego domu. Tam leży moja córka umierająca. Gdy włożysz tylko ręce na nią, ona zostanie uzdrowiona. Zobaczcie, cały plan w modlitwie. naczynie było pełne koncepcji, co i jak Bóg powinien zrobić. Nie słyszeliście albo sami nie modliliście się taką modlitwą? Panie Boże, pójdź, idź, dotknij, pokieruj, zrób to, a będzie to, a zrobisz tak, to będzie to. Czy możemy powiedzieć Jairowi, że źle zrobił? Raczej tego nie robimy. Ale zobaczcie, jakiej lekcji udzielił Jairowi Jezus. Bo oto, gdy Jezus postanowił niby wysłuchać tą modlitwę Jaira, ja widzę Jaira jak pełen entuzjazmu, oczekiwania. Rozgląda się, tłum idzie za nim, a on jako pierwszy prowadzi Jezusa. Moja modlitwa została wysłuchana. Ludzie, czy wyście to zauważyli? Ja zawołałem do Boga i Bóg mnie wysłuchał. Tego, co ja mu powiedziałem, teraz wykonuje. Powiedziałem mu, żeby szedł do mojego domu i co? I idzie. A jak tam dojdziemy, to on włoży ręce swoje i moja córka będzie żyć. Ale po drodze stało się coś niezwykłego. Jezusa szaty dotknęła kobieta, która od 12 lat cierpiała. Krwawiła. Jakaż to dziwna sytuacja. Tutaj jest umierająca 12-letnia córeczka. Liczą się minuty, liczą się sekundy. Ja widzę Jaira, który gdzieś tam z boku trzyma się, dlatego że dla niego ta kobieta była nieczystą. Według zakonu krwawiąca kobieta była nieczystą. A on jako przedstawiciel tego zakonu nie mógł uważać inaczej, więc trzymając się z daleka, czuję i gdybym ja był na jego miejscu, to moja noga by tak chodziła. Kiedy to wreszcie się skończy? Jezu, czy ty nie wiesz, o co chodzi? A tutaj czas. Ale Jezus już nie zwraca uwagi na tą jego modlitwę. Jezus patrzy, kto się mnie dotknął, rozmawia z tą kobietą. Ona doznaje uzdrowienia, a Jairy myśli, kobieto, 12 lat cierpiałaś, to jeszcze nie możesz godziny czy dwie? Dlaczego zatrzymujesz Jezusa? Tu jest czas ważny, moje dziecko umiera. I rzeczywiście umarło. Przychodzą słudzy i mówią Jairowi, już teraz nie musisz o nic prosić Jezusa. Jezus już ci w tej chwili nie jest potrzebny. Jezus już nie musi iść do twojego domu. Wyprzedziła go śmierć i twoja córka zmarła. Jedyną modlitwą, jaką Jair mógł mieć w sercu, tak sobie przynajmniej wyobrażam, a właściwie odkrywam samego siebie przed wami, bo ja bym powiedział po pierwsze, Panie Jezu, dlaczego mnie to spotkało? Przecież już tak dobrze szło. Już tak myślałem, że ty wysłuchałeś moją modlitwę i że wszystko będzie tak, jak należy. A ty po prostu nie wiem, czy ty, czy ta kobieta, popsuliście to. I wtedy rola się odwraca. Wtedy Jezus mówi do Jaira, chodź ze mną. Bracie i siostro, wtedy, kiedy serce Jaira było skołatane i prawie że puste, bo już nie miał próśb, już nie miał planu, co teraz zrobić, już nie wiedział, co powiedzieć, Jezu, no teraz w tej sytuacji to już koniec, to już nie ma o czym gadać. Wtedy, kiedy jego naczynie stało się zupełnie puste, Jezus ma dla niego propozycję. Jezus mówi, Jairze, ja chcę iść do twojego domu. Czy jesteś gotów ze mną teraz pójść? Zobaczcie, jaka zmiana. Na początku było, Panie Jezu, chodź ze mną do mojego domu. A teraz jest Jairze, chodź ty ze mną do twojego domu. jakaś odmiana ról. I tak się stało. Jezus na swoich warunkach wszedł do domu Jaira. Jezus na swoich warunkach dotknął tej martwej córeczki i na swoich warunkach ją przywrócił do życia. To jest ważne, abyśmy się uczyli, by nasze naczynia stawiać przed Bogiem czyste i puste, a On je napełni. Bo mając przepełnione różnego rodzaju sprawami, czyż nie jest napisane, że są sytuacje, o których my nawet nie wiemy, o co i jak należy się modlić? Ale nam się wydaje, że zawsze wiemy, o co i jak się należy modlić. I dlatego wypełniamy nasze serca wszelkimi naszymi pomysłami. A On pragnie, abym stanął przed Jego obliczem z czystym naczyniem i pustym. A On je napełni. A On je wykorzysta. A On sprawi, że to, co On zaplanował, zostanie zrealizowane w moim i w życiu innych ludzi. Drodzy, chciałbym, kontynuując, przenieść teraz waszą uwagę, naszą uwagę właśnie do tych naczyń, które On chce napełniać. W pewnym momencie w Starym Testamencie spotykamy wdowę. Wdowę po proroku, po człowieku, który poświęcił życie dla budowania Królestwa Bożego. No ale tak jakoś się powiodło, że niefortunnie, że nie zostawił niczego w spadku. Żona właściwie bez zasiłków. Synowie, groziło im, że ich zabiorą jako zakładników za długi, które powstały. Bardzo nieciekawa sytuacja. I wtedy przychodzi do proroka z wyrzutami. Mój mąż wykonywał służbę, a ja teraz po jego śmierci mam same kłopoty. Elizeuszu, pomóż. A Elizeusz mówi, co masz w domu? No to my z reguły nic nie mamy. Mając obfitość, zawsze nam wszystkiego brakuje. To jest taka nasza natura. A Elizeusz uparcie, ale co masz w domu? No nic. Jak to nic? No, nie mówmy, no bańkę, ale nie pełną, już tam troszkę jeszcze na dnie oliwy i to wszystko. I wtedy Elizeusz jej mówi, przygotuj puste naczynia. Swoje, ale nie tylko swoje. Weź też naczynia. I tu jest bardzo ciekawa myśl, również gdy się popatrzeć na tą historię. Idź do wszystkich swoich sąsiadów. Idź do wszystkich swoich sąsiadów, aby napożyczać od nich pustych naczyń. Czy gotów jesteś pójść do wszystkich swoich sąsiadów, aby wziąć od nich naczynia? Mieszkając w bloku powiesz, ten obok hałasuje, ostatnio mu tak zwróciłem uwagę, że się więcej do mnie nie odezwie. Nie, do niego nie mogę iść. Ten nade mną? Ludzie. Nie splugawię się naczyniami od niego. Przecież on mieszka ze swoim przyjacielem. Ten z drugiej strony. Nie rozmawiamy od 2 lat ze sobą. A Elizeusz mówi, idź do wszystkich swoich sąsiadów. Czasami nie zauważamy tego, jak żyjemy pośród naszego otoczenia, z naszymi sąsiadami. Jest tylko kilku może wybiórczych, a pozostała część tych, których nie lubimy. No ale wreszcie jej się udało, nazgromadzała razem z synami tych naczyń. I tu chciałbym pokazać, jaki jest nasz Bóg. Na pewno zauważyliście nie jeden raz, czytając czy słuchając tę historię, że olej w pewnym momencie przestał się lać. Bo Bóg powiedział, dość, już wystarczy. Już dość masz błogosławieństwa z mojej strony, teraz jeszcze trzeba zostawić dla innych. A ja chciałbym powiedzieć, bracie i siostro, drogi przyjacielu, to ja i ty, to tamta wdowa ograniczyła Boga, że tej oliwy nie było więcej. Bo ona mówi do swojego syna, podaj mi jeszcze naczynia. On mówi, już nie ma. Jak to nie ma? Trzeba było jeszcze przynieść. No tak, ale nie przyniósł. A gdyby przyniósł, podstawiliby pod bańkę i Boże, przestało się lać? Nie. Lałoby się dalej. Bracie i siostro, Bożego błogosławieństwa nie zabraknie dla nikogo. Boże błogosławieństwo przygotowane jest dla każdego z nas w wielkiej obfitości. To, że nie korzystamy w pełni z tego błogosławieństwa, to, że nie zawsze jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani tym, że otrzymujemy to, czego pragnie nasze serce, najczęściej zależy od nas samych. Dlatego ważnym jest, abyśmy zwrócili uwagę na to, że Bóg potrzebuje pustych naczyń. Ludzi, którzy są gotowi takimi się stawić przed Bożym obliczem. Wracam jeszcze do jednej myśli właśnie z drugiego listu do Koryntian z 4 rozdziału, końcówka 7, czy początek 7 wersetu. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. To nasze naczynia są gliniane. Być może nieatrakcyjne, być może w oczach innych mało przydatne. Ale gdy do Niego dostaje się to, co z Boga, kiedy Twoje i moje naczynie wypełnione zostanie tym, co Bóg przygotował dla każdego z nas, według swojego zamysłu, świadomie nie używam słowa planu, bo od razu nam się kojarzy, 10:50 to, 11 to, 12 tamto. To nie jest tak z Bożym planem. Bóg ma swój zamysł w stosunku do mojego i twojego życia. Kwestia jest tylko tego, abym zaufał Mu i był gotów podstawić swoje życie jako puste naczynie. No cóż, ale z tymi naczyniami glinianymi to jest tak, że one były bardzo kruche, że one bardzo często pękały. Pamiętam, bywając u swojej babci na wakacjach, ona miała taki też gliniany, dosyć duży, ja wiem, może 3-4 litrowy garnek i do niego zlewała mleko, żeby się skwasiło. I pewnego razu przyjeżdżam na wakacje i patrzę, a ten garnek jest podrutowany, takim już takim czarnym drutem, cieniutkim, poskręcany. Ja mówię, co się stało? Wtedy jeszcze nie było super glu, nie było jakichś takich klejów cudownych. No więc on mówi, upadł i utrąciło się jego część. On mi tak pasuje, ja go tak lubię. Więc poskręcaliśmy to z dziadkiem i jest w dalszym ciągu. Na szczęście nie cieknie. Wiecie, czasami nasze życie, twoje życie może być takim właśnie popękanym naczyniem. Mówimy czasami o sobie, jestem wewnętrznie rozbitym. Okoliczności mojego życia doprowadziły mnie do tego, że już sam nie wiem, co dalej począć. Ale Bóg wie. Ale Bóg jest w stanie naprawić. Ale Bóg, choć będziesz może wydawało się w twoich oczach nieatrakcyjny, bo odrutowany, jakiś taki, ale użyteczny. Ale w dalszym ciągu użyteczny. Ale w dalszym ciągu przynoszący mi pożytek dla tych, którzy z tego chcą korzystać. Kończąc, powiem tak. Alabastrowy słoik swoją zawartość i wartość uzewnętrznił wtedy, kiedy został rozbity. Może i twoje życie, które ulega rozbiciu, przed którym się być może tak bardzo bronisz, a Bóg pragnie wydobyć z niego pewną wartość, która może stać się wonią. Czyż nie jest napisane, że my jako chrześcijanie jesteśmy wonią Chrystusową? Ten świat wdycha woń śmierci, która jest wokół rozprzestrzeniania. A ty i ja, moje i twoje życie, wypełnione Bogiem, wypełnione Chrystusem, wypełnione Duchem Świętym, może przynosić woń Chrystusową, woń darzącą życiem. Tego wam życzę, każdemu z osobna. Jeśli masz i widzisz siebie dziś w takiej sytuacji, stań przed Bogiem, gdy przyjdzie czas modlitwy. Stań przed Nim, powiedz: Panie, moje puste naczynie pragnę podstawić pod twoją bańkę, aby się z niej oliwa nalała. Nie mam żadnych planów, nie mam pomysłów, ale ty masz swój zamysł w stosunku do mojego życia. Wierzę, że tak jak to stało się w życiu moim, w życiu wielu innych, jeśli nawet dziś, siedząc tu, czujesz się zupełnie niepotrzebnym, może bezużytecznym, jutro, a nawet dziś, wychodząc z tej sali, możesz być napełniony, zainspirowany, zmotywowany do działania na rzecz tego, do którego należymy. Amen.
Kochani, kiedy słuchałem tego kazania, tego przesłania, to przypomniało mi się, jak wiele razy ja się tak modlę do Boga i mówię: Panie Boże, najlepiej jakbyś to zrobił tak, bo wtedy by było to tak i wtedy by mi się to udało tak i wtedy by było najlepsze wyjście. I wiecie, zawsze wracam do, kiedy słyszę tego typu kazania, zawsze wracam do refleksji, do w zasadzie dwóch refleksji. Jedna to jest z Księgi Hioba, gdzie Bóg mówi do Hioba: Hiobie, jak jesteś taki mądry, to teraz ja będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. I po tych Bożych pytaniach do Hioba, Hiob mówi: Panie, już teraz już nie chcę nic mówić, już nie będę nic mówił. Już nic nie potrafię odpowiedzieć na to, co na twoją wielkość, na to, kim ty jesteś. A druga refleksja to jest ostatni werset listu do Rzymian. Może byśmy go wyświetlili, to jest chyba 16 rozdział, ostatni werset. To jest werset, który przez ostatnie lata bardzo mocno dotykał się zawsze mojego serca. I tam jest napisane: Bogu, który jedynie jest mądry. Wiecie, często w naszym życiu problemem jest nasza własna mądrość, bo pierwszą rzeczą, którą robimy, kiedy przychodzą problemy, to próbujemy je rozwiązywać w swojej mądrości. Być pustym naczyniem to jest naprawdę bardzo trudne, bo mamy tak wiele własnych pomysłów na życie, na przyszłość, na to wszystko, co jest przed nami. A jednak Bóg jest mądrzejszy niż my. I w zasadzie tu jest napisane, że On jedynie jest mądry. A więc jeśli myślałeś, że jesteś mądry, to ten werset cię rozczaruje. Bo tu jest powiedziane, że Bóg jedynie jest mądry. Kochani, dziękujemy za to słowo. Chciałbym, aby w moim życiu to zadziałało, abym mógł być pustym naczyniem, abym nie przychodził do Boga i nie przedstawiał Mu rozwiązania na moje życie, ale abym przychodził i powiedział: Panie, oto jestem. Nie wiem, co robić, ale moje oczy są skierowane na Ciebie. Bez pomysłów, bez rozwiązań, bez wyjść ze swojej sytuacji, w której się każdy z nas w pewnym momencie w życiu może znaleźć. Różne rzeczy nas spotykają, ale Bóg, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, jest wystarczający, żeby zaradzić na każdą potrzebę i każdą sytuację. I kiedy Pan Bóg powiedział do Noego, że chce zesłać potop na ziemię, to nie było tak, że Noe powiedział: Panie Boże, to teraz ja mam pomysł, jak się uchronię przed tym potopem. Ale Bóg powiedział do Noego: ja mam pomysł dla ciebie, jak się uchronisz przed potopem. Zbudujesz arkę, ona będzie wyglądać tak i tak. To nie był pomysł Noego, to był Boży pomysł. Kochani, i to jest to, co do czego musimy w życiu dojść, aby mieć puste serce. Chciejmy się pomodlić, chciejmy powstać, chciejmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, oto jestem. Nie wiem nawet, jak odmienić swoje życie. Nie wiem, jak się wydostać z tego miejsca, w którym dzisiaj się znalazłem. Nie mam mądrości co do moich problemów. Prośmy dzisiaj Boga. Stanie każdy z nas indywidualnie. Zamknijmy nasze oczy. Ty i Bóg, ja i Bóg. Chciejmy przez parę minut spędzić w ciszy, w modlitwie przed obliczem Bożym ten czas. Ojcze, dziękujemy Ci, że jedynie Ty jesteś mądry, Panie. Wyznajemy, Panie, dzisiaj to, że potrzebujemy Ciebie, Twojej mądrości. Panie, wyznajemy to, że nie mamy nic sami w sobie, Panie. I wyznajemy to, że chcemy być pustymi naczyniami, abyś Ty mógł, Panie, nas napełnić swoją mądrością, swoją łaską, Panie. Twoją wolą, Twoimi rozwiązaniami w naszym życiu, Panie. Ale jednocześnie, Panie, chcemy Cię przeprosić za tych wiele modlitw, które kierowaliśmy do Ciebie, nakazując Ci i mówiąc Ci, co masz robić w naszym życiu, jak masz robić, jak masz rozwiązywać, Panie. Przepraszamy Cię za to, Panie. Chcemy przychodzić do Ciebie, Panie. Chcemy wołać o pomoc, ale chcemy nauczyć się to czynić w inny sposób, Panie. Przychodzić jako puste naczynia, Panie, czekając na Twoje rozwiązanie i na Twoją wolę, Panie, na Twoje prowadzenie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty masz więcej dla nas, niż nawet jesteśmy w stanie pomieścić w naszym życiu, Panie. Że Twoje błogosławieństwo nigdy się nie wyczerpie, dopóki my będziemy pustym naczyniem, Panie. Oddajemy Ci chwałę dzisiaj z tego miejsca. Za to, że dzisiaj przez to słowo na nowo do nas mówisz, nam przypominasz, Panie. Uczysz nas.